Radio Ortodoksja.
Od kilku lat jesteśmy świadkami ogromnego wręcz rozwoju internetu, zarówno pod względem liczebności uczestników, jak też liczby usług przez niego oferowanych. Jedni widzą w nim szansę na polepszenie jakości życia, inni zaś podchodzą do niego bardzo nieufnie, wyliczając zagrożenia płynące z użytkowania komputera oraz sieci. Internet, jak dowodzą źródła naukowe, szczególnie groźnym i uzależniającym medium. Godziny spędzone w sieci to czas odebrany pracy, nauki, życia rodzinnego, osobistego itd. Uzależnienie od internetu staje się coraz poważniejszym problemem społecznym, który dotyka przede wszystkim osoby młode i samotne. Na ten temat porozmawiamy dzisiaj z moim i Państwa gościem, panią Agnieszką Troc-Kuli, kierownik Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Podlaskim, Animus. Witam serdecznie.
Witajcie. Dzień dobry Państwu.
Kiedy mówimy o uzależnieniach, to najczęściej na pierwszą myśl przychodzą nam substancje chemiczne, od których zażywania nasz organizm się uzależnia. Są to m.in. narkotyki, papierosy czy alkohol. Tu się pojawia coś innego, pojawia się coś nowego stosunkowo. To jest internet. Proszę powiedzieć, czym przejawia się to uzależnienie i czy możemy mówić o uzależnieniu i kiedy w ogóle możemy powiedzieć, że ktoś ma z tym problem, bo przecież tak naprawdę z tego korzystamy my wszyscy na co dzień.
No tak jak powiedzieliście, to jest stosunkowo nowe zjawisko. Da się zauważyć jednak, że przybiera ono na sile. No, mamy coraz większy dostęp do sieci globalnych, do stron internetowych, do internetu. Dzisiaj praktycznie, gdzie byśmy się nie znajdowali, są dostępne sieci Wi-Fi i możemy w każdym miejscu coś sprawdzić, coś przeczytać. Do tej pory nie ma jakiejś takiej też spójnej definicji uzależnienia od internetu, nie ma też jasnych kryteriów diagnostycznych. Można tutaj jednak zauważyć, że u osób, które spędzają wiele godzin takiego niekontrolowanego korzystania z internetu, spędzają wiele godzin na przeglądaniu stron internetowych, można zauważyć, że te osoby są bardziej nerwowe, są bardziej rozdrażnione, pojawiają się nieprzyjemne uczucia, takie jak lęk, spowodowane na przykład tym, że naczytamy się dużo jakichś takich katastroficznych informacji na zasadzie tu gdzieś wojna, tu wybuch, tu trzęsienie ziemi, tu powódź i tak na nas to tak oddziałowuje, że o ludzie, ludzie, co to będzie, jeżeli to u nas się wydarzy, jeżeli to na pewno do nas przyjdzie. Zauważamy też u osób, które korzystają dużo z internetu, takie pogorszenie jakości życia. Tak zwani sieciocholicy muszą coraz dłużej korzystać z internetu, by też poczuć taką satysfakcję tego, że coś zrobili, że coś przeczytali, że na pewno są na bieżąco. Osoby takie tracą rachubę czasu, odczuwają silną potrzebę lub przymus psychiczny, aby coś sprawdzić w internecie. Niekoniecznie też w momencie, kiedy tego potrzebują naprawdę, albo kiedy jest im to niezbędne.
Przyczyny. No bo zawsze muszą być jakieś przyczyny, których człowiek tak reaguje, tak postępuje i dochodzi do właśnie takiego, nazwijmy to, uzależnienia. Jak pani zdaniem, jakie to są przyczyny?
Moim zdaniem chyba z takich głównych przyczyn, kiedy my korzystamy z tego, kiedy dochodzi do nadużywania internetu, to jest też taka samotność, tak? Brak zrozumienia ze strony rodziców, nauczycieli, znajomych. A drodzy państwo, internet dla wielu osób jest takim drugim światem. Staje się taką drugą rzeczywistością, która pozwala na ucieczkę od tej realnej rzeczywistości, w której żyjemy na co dzień. Jest to ucieczka od koleżanek, które mnie nie lubią. Jest to ucieczka od tych rodziców, którzy wiecznie ględzą i czegoś przecież ode mnie chcą. To jest ucieczka od nauczycieli, którzy też przecież niczego nie rozumieją. Internet dla takiej osoby jest postrzegany jako miejsce życzliwe, w którym nikt mnie nie osądza, w którym nikt mnie nie wyśmiewa. Mogę wyrazić swoje zdanie, wyrazić siebie samego. Internet w tym momencie zapełnia nam pustkę, kiedy nie mamy przyjaciół, kiedy nie mamy znajomych, no bo zauważmy, że jeżeli siedzimy na przeróżnego rodzaju, nie wiem, forach internetowych, jakichś stronach, jakichś grupach przeróżnego rodzaju, zawsze znajdziemy kogoś, kto nas zrozumie, tak? Jesteśmy tam akceptowani, zrozumieni, nieważne, czy ja mam lat 40, czy 14, nieważne, czy ja mam poglądy, nie wiem, polityczne po jednej, czy po drugiej stronie, zawsze znajdę kogoś, kto mnie zrozumie i zaakceptuje mnie takim, jakim jestem. Więc myślę, że tutaj tak, brak zrozumienia i samotność chyba wysuwa się na taki pierwszy plan, jeżeli po prostu zaczynamy szukać szczęścia w internecie.
Osoby, które mają z tym problem, które właśnie nadużywają tego internetu, jak one się zachowują? Czy mają jakieś takie specyficzne swoje zachowanie? Czy w tym właśnie zachowaniu jest coś takiego, co odbiega od normy? I tak rodzic, patrząc na swoją pociechę, na podstawie tych symptomów, może wyłapać, że jest z dzieckiem nie tak, że no, ta bariera została przekroczona, może tej właśnie częstotliwości, intensywności, intensywności korzystania z tego internetu i powinien zacząć w tym momencie coś robić, reagować. Jak to wygląda?
Znaczy z takich pierwszych, wydaje mi się, może symptomów, których tak łatwo jest zauważyć, obserwując swoje dziecko, bo skupmy się na dzieciach, z boku, to jest na przykład brak zainteresowań niezwiązanych z internetem. Czyli dziecko dąży do tego, żeby mieć takie zainteresowanie, żeby do tego było potrzebne korzystanie z internetu. Zaniepokoić rodzica na pewno powinno też to, że nie ma kontaktów osobistych ze znajomymi, czyli mam przyjaciół, mam kolegów, koleżanki rozsianych po całym kraju, kontaktuję się z nimi tylko przez internet, ale jak pytam, a czemu nie wyjdziesz, nie wiem, z Zosią, Franią, Gosią, Maćkiem i Krzysiem na podwórku, to nie są już moi koledzy, to nie są już moje koleżanki, ja nie mam o czym z nimi rozmawiać. Na pewno to nas powinno zaniepokoić. Dzieci zaczynają zaniedbywać obowiązki szkolne, obowiązki zresztą domowe. Prostym przykładem to może być to, nie wiem, dziecko ma zwierzątko, którym do tej pory się opiekowało, tak, powiedzmy tam, miało swoje obowiązki wobec niego, a teraz na przykład zauważamy, że nie wiem, zwierzątko jest głodne, nie ma wody, nie został wyprowadzony na spacer, bo córka czy syn po powrocie ze szkoły pierwsze co? Odpaliło komputer, tablet, telefon czy tam cokolwiek innego i sprawdza, w cudzysłowie siedzi w tak zwanym internecie, tak? Też takie agresywne zachowania w przypadku niemożliwości korzystania z internetu, czyli przykład, wszyscy się na pewno zmierzamy nieraz z brakiem prądu, przez szczególnie zimą, przez dzień, dwa, trzy, no nie mamy prądu, to w dzisiejszych czasach tak naprawdę nie mamy nic, łącznie na czele z siecią Wi-Fi w domu i z dostępem do komputera, no i dziecko zaczyna się robić agresywne, ale jak to? Masz mi dać internet, nie wiem, zrób coś, zrób prąd, żebym mógł korzystać z internetu. No to są takie objawy, które na pewno powinny nas zaniepokoić. Zaniedbywanie też takich zajęć dodatkowych, czyli jak na przykład do tej pory naszą córkę cieszyły tańce, na które po prostu z niecierpliwością czekała przez cały tydzień, a teraz, a może mamo, dzisiaj nie pójdę, a w sumie, czy to mi jest takie potrzebne, to ja wolę tutaj pogadać, nie wiem, z Frankiem na czacie. No to nas powinno zaniepokoić, że chyba jest coś nie tak.
Oprócz takich typowo zewnętrznych rzeczy, które właśnie gołym okiem już widać, że to, co pani przed chwilą powiedziała, zaniedbujemy pewne relacje, które wcześniej były dla nas takie ważne, takie istotne, mówię tutaj o dziecku. Proszę mi powiedzieć też jako fachowiec, jako psycholog, o tej strony wewnętrznej. Czy ten internet też nie wyrządza w nas, w środku, w naszej głowie, w umyśle, też jakiegoś spustoszenia typu, że zaczyna ten mózg po swojemu inaczej funkcjonować? Czy nie są jakieś tam nieodwracalne skutki, które później przez całe życie gdzieś tam już są i tak słyszałem przynajmniej, że właśnie potrafi nawet internet takie rzeczy, znaczy nadmierne oczywiście korzystanie z internetu, z gier różnego rodzaju spowodować. Jak to wygląda? Jako fachowiec proszę powiedzieć, czy tak jest?
To nawet nie tyle, słuchajcie drodzy słuchacze, co internet, a w ogóle korzystanie z urządzeń elektronicznych typu tablet, telefon, bo jeżeli chodzi o jakieś takie nieodwracalne skutki u nas w mózgu, w funkcjonowaniu, w układzie nerwowym, tak, we wszystkich, już tutaj nawet nie zagłębiając się, bo to już są też dość głębokie sprawy medyczne, potrafi wyrządzić szkody w funkcjonowau mózgu, przede wszystkim u małych dzieci. Nie oszukujmy się, drodzy rodzice, wszyscy jesteśmy, tak jak już było też powiedziane, zabiegani, wszyscy jesteśmy gdzieś pod presją wiecznego czasu, my wracamy jako dorośli z pracy, jesteśmy zmęczeni, odbieramy naszego trzylatka z przedszkola, mamo, pobaw się ze mną, mamo, to mi nie wyszło, mamo, a pomożesz mi pokolorować, mamo, zawiąż mi buty, mamo, ubierz mnie, tato, chodź ze mną na dwór. Wracając z pracy, też jesteśmy w jakiś sposób zmęczeni i zauważamy my jako psycholodzy taką tendencję, nawet od najmłodszych lat, zwróćcie uwagę, co się dzieje na przykład w przychodniach lekarskich, gdzie musimy długo czekać na lekarza. Siedzi małe dziecko u rodzica na kolanach, trzyma w rękach telefon i ogląda bajkę albo grę. Czyli my sami dorośli robimy coś takiego, że te tablety i telefony są takimi zapychaczami czasu dla małych dzieci, bo mam święty spokój, bo ono nie biega po lekarskim korytarzu, tylko siedzi na kolanach, bo ono nie krzyczy w gabinecie u lekarza, nie mogę porozmawiać, bo wszyscy się na mnie patrzą, więc dam mu telefon i ono siedzi spokojnie. Korzystanie w szczególności przez malutkie dzieci, a ten trend się robi coraz taki niższy w cudzysłowie, czyli już ten dwulatek potrafi fajnie się obsługiwać telefonem, czasami lepiej niż ten rodzic, ten paluszek lata po tym ekraniku. Drodzy rodzice, to jest naprawdę straszne, dlatego że u tego dwulatka, tak, ten telefon jest w stanie, może nie tyle ten sam telefon jako sprzęt, tylko te fale, które, to niebieskie światło, które on emituje, te fale, które są przygasywane z radionadajników, powodują tak nieodwracalne zmiany w mózgu. Zauważa się, że te dzieci są bardziej nerwowe, są agresywne. Zauważa się, że u dzieci, które od małych lat dostawały do ręki telefon na zasadzie zapychacza czasu, wolniej rozwija się mowa, jest słabsze słownictwo. Te dzieci czasami bardzo późno w ogóle zaczynają mówić, co niepokoi rodziców. Te dzieci w starszym wieku na przykład mają problem z koncentracją, mają problemy z nauką, coś, co zajmowało im do tej pory pół godziny, zajmuje im teraz godzinę. U nas u dorosłych to już, no, to już jest trochę mniej, jakby nie wyrządza nam takich szkód, to już bardziej działa na taką sferę społeczną, emocjonalną, ale u dzieci tak, to jest bardzo groźne, pewne narzędzie w rękach nas, dorosłych.
Właśnie chciałem zapytać w kolejnym pytaniu to, co pani przed chwilą już troszeczkę nam nakreśliła, o wpływ na naukę właśnie dla tego dziecka, dla tego nastolatka. Czy no, wiemy na pewno, że właśnie nadmierne korzystanie, spędzanie wiele godzin przed ekranikiem czy ekranem wpatrzonym i śledzącym, co tam się dzieje albo nie dzieje, na pewno zabiera ten czas, który mogliśmy poświęcić, powinniśmy poświęcić na naukę, ale właśnie to, co pani już troszeczkę zaczęła mówić, ta koncentracja, to właśnie przyswajanie, czy czytanie, czy właśnie zasób słownictwa, ale czy w ogóle nie powoduje to, że w pewnym momencie ta nauka w ogóle schodzi na daleki jakiś plan, staje się mało istotna, mało ważna i wręcz czasami niepotrzebna dla takiego dziecka, tak ono uważa, tak twierdzi. A z drugiej strony taki też paradoks może, tak mi się wydaje, bo przecież do pracy, do nauki potrzebujemy. Jest to narzędzie takie niezbędne, ten internet, komputer i tak sam się teraz zastanawiam, jak to pogodzić, jak to jedno z drugim prawda powiązać, żeby to miało ręce i nogi i jakoś funkcjonowało tak, jak powinno. Nie wiem.
Znaczy tutaj mi się wydaje, że to jest bardzo duża rola nas, dorosłych, no bo jeżeli my temu dziecku wepchniemy w rękę ten tablet i komputer, dobra, idź odrabiaj lekcję, tylko mnie w to nie mieszaj, tak? Zrób to, jak tam chcesz, żebyś tylko odrobił, no to ono pójdzie na łatwiznę. Ono oczywiście, że będzie korzystało z tego internetu. Z drugiej strony, jeżeli my jako rodzice, dobra, czas na odrabianie lekcji, idziemy odrabiać lekcję, no mówię tutaj o małych dzieciach, no bo trudno odrabiać lekcję z 18-latkiem, nie oszukujmy się. Choć odrobimy lekcję, jeżeli czegoś nie wiemy, poszukamy wspólnie tej informacji, to wtedy mi się wydaje, że to jest jakby takie też zdrowe korzystanie z, zdrowe korzystanie z tego internetu, gdzie jest szukania tych informacji. No, tak jak powiedziałam, no trudno te lekcje odrabiać z 18-latkiem, ono już sobie samo poradzi, ale jeżeli my w pewnym momencie życia naszych dzieci postawimy jasno i wyraźnie granice. Tak, możesz korzystać z tego internetu, odrabiamy lekcje, szukamy informacji. Po odrobieniu lekcji, na przykład, masz jeszcze pół godziny na to, żeby coś tam sobie popatrzeć, posłuchać, pooglądać, nie wiem, pograć i to jest koniec. Czyli wracamy do takiego punktu, że od początku, od samego początku, nieważne, czy ono ma lat 2-12, stawiamy granice. Stawiamy granice mądrego i uczymy dziecko takiego mądrego korzystania z tego internetu. No i też, drodzy rodzice, sami nie dajemy przykładu. Czyli jeżeli w naszym domu w tygodniu, od poniedziałku do piątku nie korzystamy z komputerów, tabletów i telefonów, to kochani, nas dorosłych ta zasada też obowiązuje. No niestety, bo nie może być tak, że ale mamo, ty siedzisz na telefonie, przeglądasz tego swojego Facebooka, albo czytasz jakieś informacje, a ja nie mogę, dlaczego? No i właśnie, dziecko zadało nam bardzo mądre pytanie. Dlaczego? A często pada odpowiedź, bo ja jestem dorosła, a ty jesteś dzieckiem. Nie, jeżeli ustalamy zasadę mądrego korzystania z internetu, to dotyczy ona nas, rodziców i dzieci.
Czy treści, które są w internecie, myślę tutaj, mam na uwadze na przykład niektóre gry, których jest dużo, dużo takiej strzelaniny, dużo takiej agresji. Czasami się patrzy, to aż samemu włosy się jeżą do góry. Są takie bardzo straszne treści przekazywane. Czy to nie może i czy nie powoduje u dziecka, młodej osoby, swego rodzaju lęki, strachy, że później takie dziecko wyrywa się ze snu, przybiega do nas do pokoju, boi się czegoś, boi się ciemności, różnych innych rzeczy i zaczynają się właśnie tutaj schodki. Czy właśnie to nie jest spowodowane tymi grami, tymi właśnie obrazami, tymi wartościami, które gdzieś tam w tym internecie, w tym tablecie człowiek widział, korzystał, doświadczył. Jak tutaj właśnie mądrze zachowywać się i jak trzymać jakąś taką pieczę z góry nad tym dzieckiem, żeby uchronić od tego?
A słuchajcie, no ktoś mądry też wymyślił kategorie wiekowe. No nie oszukujmy się, są gry od lat 5, są gry od lat 15. Jeżeli my dla 6-latka kupujemy grę, która jest z kategorii wiekowej 15+, gdzie jest przemoc, krew, nie wiem, jakieś różnego rodzaju stwory, potwory, zombie, czy cokolwiek innego, to nie jestem znawcą tych gier jeszcze póki co, no to nie oszukujmy się, do kogo będziemy mieli pretensje, jeżeli właśnie ten 6-latek po wielogodzinnym graniu w coś takiego, a przecież wszyscy koledzy grają, nie? No to ja też chcę, będzie przybiegł do naszego pokoju. I wracamy do punktu wyjścia, to jest znowu mądra rola nas, rodziców, nas, dorosłych, bo to dziecko nie wie, co jest dla niego dobre, to dziecko nie wie, co jest dla niego złe. Koledzy mają, ja też chcę. I to jest tłumaczenie. I teraz ktoś by powiedział, bo ja tłumaczę, a 10 matek innych nie tłumaczę. Właśnie o to chodzi ze zbiorową odpowiedzialnością, że rodzice, bądźmy odpowiedzialni. Jeżeli zaczniemy iść w tym kierunku, że jedni, drudzy, trzeci zaczną ze swoimi dziećmi rozmawiać, tłumaczyć im, że nie, to nie jest gra odpowiednia dla ciebie, nie kupię ci takiej gry, tak? Albo kupmy grę w twojej kategorii wiekowej, no to osiągniemy wtedy ten wspólny sukces. No ale tak jak wcześniej mówiłam, to wszystko jest podyktowane tym, że wolę mieć w domu święty spokój niż krzyczące i płaczące dziecko. No, dla nas jakby ta złość tego dziecka, które często nie rozumie odmowy i słowa nie, no dla nas jest najtrudniejsza, bo tak jak już zauważyliśmy też, że dla nas święty spokój dla dorosłych, którzy są zmęczeni, no też jest bardzo istotny. Jeżeli mam słuchać tego płaczącego dziecka, to wolę mu dać już to, co ono chce, mieć święty spokój, tylko że prośby z wiekiem się zwiększają i w pewnym momencie dojdziemy do takiej bariery, a ono nie będzie umiało usłyszeć od nas nie. No więc taka prośba po prostu dla rodziców, że zwracajcie na uwagę na to, co dajecie swoim dzieciom, bo później możecie mieć pretensje tak naprawdę tylko do siebie.
Proszę powiedzieć o waszej pracy, pani pracy w ośrodku. Czy macie też takie właśnie przypadki, czy też przychodzą rodzice z dziećmi, które mają tego rodzaju problemy? A jeżeli tak, no to jeżeli to nie jest tajemnicą oczywiście, czego taka terapia się rozpoczyna? Jak wygląda może tak ośrodka terapia i praca z takim właśnie uzależnionym młodym człowiekiem? Jak to jest?
Uzależnienie od internetu dzisiaj jakby jest klasyfikowane też pod działem wszelkich innych uzależnień od alkoholu, od substancji psychoaktywnych. My też w naszym ośrodku nie prowadzimy stricte terapii uzależnień. Także nie zajmujemy się uzależnieniami, czy to od alkoholu, czy to od narkotyków też, których jest dzisiaj dużo, czy to od internetu. Owszem, zgadzam się, rodzice się zgłaszają z takim problemem, że na przykład jak każe mu przestać grać, to on zaczyna krzyczeć, zaczyna, nie wiem, kopać stół, robi się agresywny. Więc my ze swojej strony, bo my nie jesteśmy terapeutami uzależnień. Też, żeby to było jasne, że uzależnienia wszelkiego rodzaju, tak zwane behawioralne właśnie to dzisiaj od internetu, od gier, czy od alkoholu i narkotyków, leczą terapeuci uzależnień. My ze swojej strony, u nas w ośrodku ewentualnie działamy wsparciowo, czyli na zasadzie bierzemy na spotkania kilkakrotnie rodziców i dziecko, ustalamy wspólne zasady korzystania z telefonów, tabletów, gier, internetu w domu, bo czasami tym rodzicom jakby przy osobie, która jest obiektywna, nie jest w to emocjonalnie zaangażowana, jest trochę prościej i temu dziecku też jest troszkę prościej, bo ono widzi, że, czyli jednak nie tylko mama się czepia. Czasami te dzieci same widzą, że aha, no chyba może i mają rację, bo powiedziała mi to obca osoba w ogóle, która nie jest z tym związana, no bo dzieci czasami to też tak widzą, rozpatrują w takich kategoriach, bo matka się czepia, ale jak mi to mówi ktoś obcy, kto nie jest związany ze mną emocjonalnie, znajdują w sobie taki samokrytycyzm i rzeczywiście jest aha, no dobra, może i macie rację.
Często się słyszy z ust rodziców albo starszych osób takie słowa. Internet jest zły. Przecież nie jest sam sobie zły, bo sami też z niego korzystam. Tak jak powiedzieliśmy na samym początku dzisiejszego spotkania, naszej rozmowy w studiu, trzeba umiejętnie, mądrze korzystać i właściwie i z tych stron, które są dla nas potrzebne i dają coś, co nas rozwija. Tylko właśnie, teraz rola rodziców w tym wszystkim. Znowu wracamy do punktu wyjścia, tak bym powiedział. Rodzice zabieganie, zapracowanie. Rodzice nie zawsze mają czas, nie zawsze już mają nawet siły na to, żeby jeszcze ileś tam, nie wiem, minut albo godzin poświęcić dla tego dziecka ukochanego. I to, co pani powiedziała, część takie zapychaczki, jak to było?
Zapychacze.
Zapychacze.
Tak, my na to mówimy nawet u siebie w poranie, że to są zapychacze czasu.
Zapychacze czasu, właśnie. To jest takie wygodne, dobre dla mnie, dla dziecka tym bardziej. Ono miłą chęcią ten zapychacz czasu sobie właśnie wykorzysta do swoich celów. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego właśnie w końcu taki złoty środek. Czy jest jakiś taki wspólny mianownik, złoty środek ku temu, żebyśmy te dziecko nie krzywdzili, zabraniając mu korzystania, ale też nie pozwalali na za wiele i owca była cała w iksyty.
No właśnie to, co powiedzieliście, że mamy czasy, jakie mamy, tak? Technika rozwija się w zastraszającym tempie i to, co ja jeszcze pamiętam, telewizor, który trzeba było włączyć i który musiał się 15 minut nagrzewać, żeby w ogóle coś można było w nim obejrzeć, a dzisiaj mamy telewizory zakrzywione cienkie jak kartka papieru, choć nie minęło dosłownie 25 lat, od kiedy ja pamiętam te czasy, więc tak, nie ochronimy naszych dzieci przed techniką. Spotykamy się u nas w poradni też z takimi skrajnymi postawami na zasadzie. Albo nie daje w ogóle, nie ma dostępu do niczego, nie ma telefonu, nie ma tabletu, do komputera nie dajemy, to jest zło, nie, koniec, kropka. Albo jest druga skrajna postawa, a niech korzysta, niech bierze, toż wszyscy mają. Pytam, ale pani to kontroluje? No nie, a po co? Rodzice, nie bójmy się tych kontroli. Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, nie oszukujmy się, my jesteśmy za to dziecko odpowiedzialne. Nie bójmy się tej kontroli. W internecie dziecko nieświadomie, podkreślam, nieświadomie, może trafić na treści, które nie są dla niego przeznaczone. To są treści pornograficzne, to są treści o charakterze seksualnym. Trafi na takie treści dziecko, które ma 7 lat, będzie miało na całe życie spaczony obraz cielesności, czy to kobiety, czy to mężczyzny i to jest naprawdę katastrofalne w skutkach dla niego na przyszłość. Dlatego my jako rodzice nie bójmy się tej kontroli, nie bójmy się tej techniki z jednej strony, ale od samego początku uczmy mądrego korzystania, bo jeżeli my będziemy uczyć mądrego korzystania z internetu 7-latka, nawet tego 6-latka, tak, no bo już 6-latki mają swoje czy tablety, czy komputery, ale on od początku będzie wiedział, że na to też panują zasady, że są granice, mama nie pozwala zbyt długo z tego korzystać, to ono później, mając lat 15, nie będzie też tak mocno na te zasady się buntować. Tak, owszem, to będzie, bo koledzy mogą tyle i tyle, a ty mi nie pozwalasz. Tak, kochanie, ja ci nie pozwalam, robię to dla twojego dobra. Ustaliliśmy wspólne zasady, które panują w naszym domu. Możesz codziennie korzystać z telefonu przez godzinę i tego się trzymamy. Ja tego nie zmienię. I koniec, kropka. Nie bójmy się tej kontroli. My się trochę czasami, wiecie co, sami boimy tych swoich dzieci i boimy się ich złości. A dziecko to bardzo szybko wyczuwa i zaczyna to wykorzystywać.
drodzy radio słuchacze, kontrola. To, co powiedziała pani psycholog, pani Agnieszka Troc-Kulik. Kontrolujmy. Bądźmy świadomi tego, z czego korzystają, do jakich treści sięgają nasze pociechy, a na pewno nie będziemy mieli później trudności i problemów z tym związanych. Pani Agnieszko, ja bardzo, ale to bardzo z głębi serca w imieniu i swoim, ale też radio słuchaczy, dziękuję wam za kolejne nasze spotkanie. Cykl tych naszych spotkań, mam nadzieję, że on jeszcze będzie dalej kontynuowany. Macie ogrom wiedzy, tryskacie wręcz tą wiedzą. W związku z tym byłoby też tak niefajnie, gdybyście się nie podzielili nią z nami, z radiosłuchaczami. Dziękuję z głębi serca za przyjęcie zaproszenia i zapraszam i już, prawda, wymyślam temat na kolejne nasze spotkanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia.